Partnerem audycji jest firma Morawiec. Diagnostyka części, myjnia samochodowa, sprzedaż paliw i opon. Więcej na transportmorawiec.pl. Szczerze o Kościele.
Przed mikrofonem Krzysztof Ogiolda. Państwa i moim gościem jest dzisiaj ksiądz profesor Erwin Mateja, kierownik Katedry Teologii Liturgicznej, Homiletyki i Komunikacji Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Szczęść Boże, księże profesorze. Dzień dobry Boże. Dzisiaj Kościół w Polsce czci świętego Stanisława ze Szczepanowa, biskupa męczennika, patrona Polski. W Krakowie ku jego czci odbywa się procesja z Wawelu na Skałkę, gdzie biskup zginął. Często uważa się go za symbol oporu przeciw tyranii. To jest dobre skojarzenie?
Rzeczywiście taka jedna wersja oceny konfliktu, który się zrodził między biskupem a królem Bolesławem, było coś, co można by nazwać niepodporządkowanie się władcy. A to w tamtych
czasach. Wielkiemu władcy, tak, bo to nikt nie przeczy, że Bolesław śmiały był wielkim królem.
No, on miał swoje zalety, ale jak już jesteśmy przy tym temacie, to ja bym bardziej optował za tą drugą wersją, która mówi, że no niestety on był dość taki nieupokładany moralnie i prowadził taki no nie do końca przykładny tryb życia, o czym wszyscy wiedzieli. No, jak Stanisław został biskupem, choć został tym biskupem między innymi z polecenia króla, jak również duchowieństwa, które wiedziało, jakie on już ma zasługi, kiedy jeszcze biskupem nie był, tylko był współpracownikiem biskupa Lamberta. I dopiero po jego śmierci się ten temat pojawił. No i wtedy już biskup nie mógł milczeć, musiał upomnieć, ale napomnienia niczego nie przyniosły. Niczego nie przyniosły. I tutaj historycy opisują, że biskup Stanisław no, posunął się do już bardzo radykalnego środka, który miał ostatecznie doprowadzić do jakiegoś nawrócenia króla, a to była ekskomunika. I król doskonale wiedział, co to znaczy być ekskomunikowanym, wpadł w straszny gniew, no i w rezultacie tego gniewu doprowadził do tego, że na Skałce właśnie zginął nasz biskup. To był stosunkowo jeszcze młody człowiek, przecież mógł jeszcze długo kierować kościołem krakowskim. No i też są dwie wersje. Czy zginął z ręki samego króla, albo posłał on tam siepaczy, którzy go...
To druga wersja jest chyba historycznie bliższa.
Tak, prawda? Tak. No bo król raczej, żeby się aż do takiego czegoś musiał posuwać, to nawet no. Nepomucena też raczej nie król czeski.
Na pewno go to bolało, bo podobno biskup kazał przerywać mszę świętą, na której by się król pojawił, tak?
Tak, no takie, to czasami są już daleko idące legendy, ale tak jest. No faktem jest to, że ta śmierć wywołała konsternację wśród ludzi. I dlatego okazało się, że mocne były naciski na króla, żeby abdykował, no i rzeczywiście on jeszcze w tym samym roku, kiedy śmierć miała miejsce, uszedł na wygnanie na Węgry. Także tutaj widać, autorytet biskupa był bardzo wielki i rzucić się na taki autorytet, nawet jeżeli to robi sam król, albo z jego pocelenia robią to jacyś tam gierankowie, czy siepacze, jak to można nazwać, no był jednak tak, to był taki konflikt, ocena króla i jako ich władcy, a ocena biskupa Stanisława.
Mimo czasu, jaki upłynął, ponad 1000 lat, prawda, od tak. tych wydarzeń, to ciągle te oceny nie są jednoznaczne. No bo z jednej strony chciałoby się przywołać Jana Pawła II, który nazwał świętego Stanisława patronem ładu moralnego. To byłoby tak, blisko tak, tego, tak. co ksiądz profesor mówił. A z drugiej strony, dla historyków dawniej i dzisiaj. Obaj są postaciami kontrowersyjnymi, prawda? Gal Anonim dystansuje się i od biskupa, którego nazywa buntownikiem, i od króla, bo na pomazańca Bożego podniósł rękę.
Tak, my też pamiętajmy, że nam trudno, historykom przede wszystkim, trudno dokładnie jakoś opisywać tamte czasy
i
wydarzenia, tak, które się działy, czy to w związku ze biskupem Stanisławem, czy z wieloma innymi historiami, które miały miejsce w dziejach Polski, dlatego że brakuje nam rzetelnej dokumentacji. A jak nie ma dokumentów, to się tworzą legendy, to się tworzy no, mity nawet.
Kroniki zwykle powstawały z dużym odstępem.
Oczywiście, prawda? Że tak, oczywiście. Także na pewno tutaj nasze dzisiejsze archiwa pękają w szwach. Nawet tutaj opolskie archiwum, do którego dość często się udaje. To tam mamy takie dokumenty, które ocalały w czasie wojny. Nawet mimo, iż Opole spłonęło w dużej części, ale dokumenty są. I można na podstawie tych dokumentów z detalami opisywać, co się gdzie, w której miejscowości przed wojną czy po wojnie działo.
Święty Stanisław, kanonizowany w 1253 roku, stał się prawdziwie krakowskim świętym z tego miasta. Dzisiaj chyba mniej zwracamy na to uwagę, ale w średniowieczu posiadanie swojego świętego było bardzo ważne. I tu jedna rzecz, mianowicie diecezję opolską od Krakowa, nie tylko w kilometrach, ale i w tradycji, wydawałoby się, że dzieli spory dystans. Tymczasem, nawet tak pobieżnie popatrzyłem na parafię diecezji opolskiej, co najmniej 6 kościołów parafialnych i seminarium ma świętego Stanisława za patrona. Przypomnę, że są to i Fałkowice, i Ligota Bialska, i Przylesie, i Płużnica Wielka, i na Częsławice, i Kujakowice Górne. Skąd tyle kościołów świętego Stanisława?
Ja myślę, bo ja w swoim czasie troszeczkę też w historii diecezji opolskiej siedziałem i kalendarzu przede wszystkim mi interesował, jak on się rozwijał. I okazuje się, że imię Stanisława się pojawia w kalendarzu na Śląsku, nie tylko z powodu przynależności Śląska do metropolii gnieźnieńskiej, która powstała, przypomnę, w 1000 roku. I oczywiście Śląsk do tej metropolii też należał. I automatycznie wtedy patronowie, którzy byli przyjęci do kalendarza tego gnieźnieńskiego, oni, nawet że pochodził taki Stanisław z Krakowa, to zaczęło być czczony na Śląsku też. A jeszcze potem na dodatek mieliśmy przynajmniej jednego, jeżeli ja doczytałem, doszukałem się biskupa wrocławskiego, który był Krakusem. No więc mu na pewno zależało na tym, żeby tego świętego, który jest związany z Małopolską, przenieść na Śląsk. Mówimy biskup Rzeszczepanowa, no bo tam się też urodził. Taką ciekawostką.
Szczepanowie.
Tak, tam rodzice 30 lat trwali w związku małżeńskim bezdzietnym. I on się wtedy, jak jest to też zapisane w kronikach, urodził jako, dla rodziców jako efekt błagalnej modlitwy. No i oni go właśnie postanowili ofiarować Bogu na wzór tego, co w prawie mojżeszowym było, że pierworodny musi być ofiarowany Bogu. I w tym i konsekwentnie tego przestrzegali, bo kształcił się w szkole katedralnej w Gnieźnie. Mówią też nie do końca pewne legendy, że nawet w Paryżu się podobno kształcił. Pamiętajmy, który to jest czas.
Tak.
No i po tym, po powrocie z Paryża został wyświęcony na księdza i już się dał poznać jako wybitny mówca. Wspaniały misjonarz, on ziemię małopolską właśnie misjonował za pomocą misji ludowych. No i to sprawiło, że jego sława się bardzo szybko rozszerzała i biskup go też, Lambert, jak już powiedziałem, wziął do siebie jako współpracownika. Dał się poznać jako wyjątkowo taki aktywny na polu charytatywnym. Dzieła charytatywne, a więc ludzie ubodzy, ludzie cierpiący, chorzy i tak dalej, i tak dalej. Dlatego potem go wybrano biskupem, następcą jego. On tylko to kontynuował. To był dobry pasterz. To jest dobry pasterz.
Ksiądz profesor, zanim weszliśmy do studia, wspomniał, że tych kościołów jest więcej, tak?
No ja jeszcze znam przynajmniej jeden. On jest tu niedaleko, w Chrząszczycach. Tam są dwa kościoły, właściwie w jednej Bryle. Ten mały, piękny, gotycki, właśnie pod wezwaniem świętego Stanisława. A z boku dopiero, jak już ten mały był za mały dla parafii, wybudowano nowy.
Obecny kościół parafialny. Ksiądz profesorze, jeszcze na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, bo myślę, że my dzisiaj trochę zepsuci taką gęstą siecią parafii, jak człowiek stanie przy jednym kościele.
No już nie będzie taka gęsta.
Wierzę drugiego. No kościołów, mam nadzieję, burzyć nie będziemy, tak?
Są kraje, gdzie się burzy.
No tak. Ale mówię, póki co, trochę jesteśmy zepsuci i często pamiętamy biskupa Stanisława z tego sprzeciwu wobec króla, tak? Wobec tego sprzeciwu, wobec moralnego nieładu, zgody na zdradę małżeńską i tak dalej, ale mniej pamiętamy, że jedną z jego zasług było odbudowanie kościelnej struktury, właśnie owej metropolii gnieźnieńskiej, która jakby na nowo dzięki niemu odżyła i powstała. Dlaczego to jest ważne? Nam się często wydaje, a w tej diecezji, w tamtej diecezji, co za różnica?
Myślę, że warto teraz w tym momencie, mi się przypomniało, że na rocznicę 700-lecia kanonizacji wystosował papież Pius XII do biskupów polskich. Do biskupów, to jest ciekawa. List do biskupów. Nie do wiernych, tylko do biskupów. I w którym to liście pokazuje na nowo sylwetkę biskupa krakowskiego Stanisława. Po co? Żeby wyłuskać te wszystkie cechy, w tym także troskę o to, żeby sieć parafialna się poszerzała, żeby wykształcenie duchownych było na wysokim poziomie, żeby budowano coś, co będzie takimi pierwszymi szpitalami dla ludzi chorych i tak dalej, i tak dalej. I to papież Pius XII biskupom przy polskim przypomniał. Patrzcie, jaki macie przykład.
W 1963 roku, tak.
No tak, to była nawet jest ten tekst, jeżeli dobrze pamiętam, w brewiarzu kapłańskim, w drugim czytaniu, w godzinie czytań, tak żebyśmy sobie też przypomnieli, jakie cechy powinny charakteryzować, no nie tylko biskupa, ale każdego pasterza, nawet tego, który jest tylko w parafii.
Ja się domyślam, że jak ksiądz profesor był klerykiem, to seminarium też miało tego patrona, tak?
Tak, myśmy mieli już zawsze i Jadwigę, i Stanisława. A o tym, że Stanisław był na Śląsku Górnym popularny, niech będzie tylko sam fakt. Brat mojego dziadka się nazywał Stanisław, a wszyscyśmy szli do ujka Stalika.
Tak się mówiło.
Ale to był Stanisław. On w papierach miał nie Stanik gdzieś tam w akcie chrztu, tylko Stanisław. Aha. Także tutaj to jest popularne. Ja mam szereg kolegów w księży, którzy mają to imię piękne i no właśnie zawsze mówię, ty pamiętam, aż być taki jak biskup Stanisław.
Co jak wiadomo łatwe.
Nie jest łatwe.
Nie jest łatwe. Wszystkich państwa zapraszamy wobec tego 8 maja. No na skałkę nie pojedziemy.
Ale... Nie pojedziemy, ale też pamiętajmy, że to są takie właśnie dwa szczególne miejsca. Jest ich więcej jeszcze. Jedna procesja to jest właśnie w Krakowie w związku ze Stanisławem, a druga jest w Gnieźnie w związku ze świętym Wojciechem.
Zatem duchowo uczestniczymy w procesji, a wszyscy pamiętamy o wielkim świętym i patronie polskim. Bardzo pięknie dziękuję. Przypomnę, naszym gościem był dzisiaj ksiądz profesor Erwin Mateja, kierownik Katedry Teologii Liturgicznej, Homiletyki i Komunikacji Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Pięknie dziękuję, Bóg zapłaci.
Ja dziękuję za zaproszenie i pozdrawiamy wszystkich rady słuchaczy.
Z Panem Bogiem.
Panem Bogiem.
Szczerze o Kościele. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 15:15. Partnerem audycji jest firma Morawiec. Diagnostyka części, myjnia samochodowa, sprzedaż paliw i opon. Więcej na transportmorawiec.pl.